Szczęść Boże, dobry wieczór. Przy mikrofonie ksiądz Paweł Czarnecki. Świętość w codzienności to spotkania z ludźmi, którzy Pana Boga szukają nie tylko od święta, ale także w codzienności. Dzisiaj cieszę się, że są ze mną osoby, które znam z pracy duszpasterskiej w parafii. Spotykamy się po ważnym wydarzeniu w naszej diecezji, w minioną sobotę, spotkanie biskupa Szymona z wojownikami Maryi z całej Polski. Grupa formacyjna, może mało znana, powstała całkiem niedawno. Dzisiaj razem ze mną w studiu Krzysztof Pawlak, lider regionalny grupy wojowników Maryi w Ciechanowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tomasz Bonisławski, zastępca lidera. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I Paweł Dobrzyński, którego mogę nazwać sympatykiem grupy.
Tak, szczęść Boże.
I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, o tym, czy rzeczywiście życie każdego mężczyzny jest powołaniem do wojowania, do walki o słuszną sprawę. Kto może być wojownikiem Maryi? Na czym polega fenomen tej grupy, gdzie można spotkać pełne kościoły, pełne place, pełne ulice mężczyzn, którzy wyznają swoją wiarę. No właśnie, pierwsza część audycji to jest pytanie o wiarę, więc jeśli jesteśmy w gronie wojowników, postępujmy względem ordynacji. Lider Krzysztof Pawlak, od dzieciństwa próbowałeś szukać tego Pana Boga w jakichś grupach parafialnych, poza tylko niedzielną mszą świętą? Jak to było?
Pan Bóg zawsze był przy mnie. Teraz to widzę, teraz to wiem, że zawsze był przy mnie. Natomiast ja przy Bogu nie byłem zawsze. Mhm. Tak naprawdę za Panem i za niepokalaną kroczę krok w krok od około 4, być może 5 lat. Ten czas sprzed tego okresu nawracania się to czas bez Boga. Czas trudny również.
Szukam szczęścia w nieszczęściu w tej drodze twojego życia. Myślę, że gdyby nie ten czas, trudny czas w twoim życiu, którym nazwałeś czasem bez Boga, dzisiaj by ciebie nie było w studiu, bo potrzeba jakiegoś takiego nawrócenia i pójścia z pełną świadomością za Panem Bogiem, a to czasami dzieje się dosyć gwałtownie, może boleśnie. Jak to było w twoim życiu? Co zadecydowało o tej przemianie?
Pewne bolesne wydarzenia w mojej rodzinie, którą już założyłem z moją małżonką.
Długo jesteście razem po ślubie?
Razem po ślubie jesteśmy 11 lat. Mhm. Parę lat temu pojawiło się trudy w naszym małżeństwie i ostatnią deską ratunku było wołanie do Boga o pomoc. Wtedy właśnie Pan Bóg przyszedł do mnie poprzez Maryję. Przyszedł ze swoją miłością przez doświadczenia mojego życia. Nie byłem w stanie pokochać Boga jako mojego Ojca. Mhm. Bóg zawsze jawił mi się jako osoba zła, która czeka na to, żebym się potknął, żeby mnie ukarać za mój grzech. Ale to doświadczenia dawne, przeszłe, do tego się przyczyniły. Dlatego Bóg przyszedł do mnie poprzez Maryję, poprzez delikatną matczyną rękę, którą wyciągnęła do mnie. I to ona prowadziła mnie i prowadzi mnie cały czas, uczy mnie relacji z Bogiem, jako z Ojcem, z Chrystusem, moim Zbawicielem, ale także i bratem. I najtrudniejszej relacji z Duchem Świętym. Nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo trudna relacja z Duchem Świętym, z tym uosobieniem miłości Boga, ale cały czas się jej uczę. Mhm.
Czy pamiętasz, Krzysztofie, swoją wiarę z dzieciństwa? Bo powiedziałeś przed chwilą, że trudno ci było uwierzyć w Boga jako kochającego Ojca. Ale a pierwsza komunia święta, ten taki dziecięcy zapał i zapatrzenie w tego Pana Jezusa, ta dziecięca wiara, miałeś też taki okres?
Nie pamiętam tego okresu, natomiast jako relacji z Panem, nie pamiętam szczerze tego okresu. Pan jakoś pewne okresy mojego życia, tak jakby te trudne okresy zostały jakby zakryte, to przeszłość. Mhm. Natomiast mam w pamięci obraz, kiedy byłem bardzo malutki, moja mama świętej pamięci wspominała to, że nie powinienem w sumie tego pamiętać, ale około 2-3 latek miałem, kiedy z moim dziadkiem, trzymając jego modlitewnik, szliśmy do kościółka w rodzinnej miejscowości mojej mamy. I taki obraz mam, że właśnie w rodzinie często wspominali, że Krzysiek z dziadkiem zawsze chodził w niedzielę rano i zawsze trzymał w rękach twardo ten modlitewnik.
Czyli był taki punkt odniesienia w osobie dziadka.
Tak.
Jeśli chodzi o...
Dziadek był bardzo pobożny mężczyzną i bardzo był wielkim czcicielem niepokalanej.
Mhm. To, co mówimy o wierze, to, co mówisz o wierze jako o relacji, wydaje mi się, że jest do odkrycia chyba dla każdego z nas. My się przez całe życie uczymy relacji z Panem Bogiem, bo wszyscy uważamy się za ludzi wierzących, opierając się na tym, że znamy pacie, że chodzimy do kościoła, że, nie wiem, korzystamy z sakramentów, modlimy się, ale czy to jest relacja? Pewnie uczymy się tego wszyscy. Dla ciebie odkrycie wiary jako relacji z Panem Bogiem przyszło w jakim momencie? To był ten kryzys w małżeństwie, tak?
Tak, to był ten kryzys, to był ten trudny moment, ale również przełomowym momentem było otwarcie kaplicy wieczystej adoracji w Niepokalanowie.
Aha.
Byliśmy tam razem z żoną, razem z mojej świętej pamięci mamą, które mnie wyciągnęły na to wydarzenie. I tam się wszystko zaczęło. Tak, kiedy zobaczyłem Pana Jezusa na Świętszym Sakramencie, wiadomo, jak wygląda w Niepokalanowie, prawda, monstrancja jest Najświętsza Maria Panna i wtedy wydaje mi się, że w tym momencie lód serca stopnią.
Zachęcamy naszych słuchaczy, aby w internecie znaleźli tę monstrancję w Niepokalanowie, bo wydaje mi się, że tutaj jakby widzimy tajemnicę tego, co powiedziałeś, Krzysztofie, że Bóg przychodzi do ciebie przez Maryję, że Maryja uczy cię tej relacji. Ta forma monstrancji jako Maryi, która niesie w sobie żywego Jezusa, jest jakby pokazaniem, na czym polega to jej wstawiennictwo i jej przybliżenie nam Chrystusa. Tomaszu, miałeś taką swoją chwilę w życiu, kiedy zacząłeś wiarę postrzegać jako relację z Panem Bogiem, jako kontakt z kimś żywym?
Tak, oczywiście. Może przy Bogu raczej byłem zawsze. Oczywiście nie tak blisko, czasami bliżej, czasami trochę dalej, natomiast już od młodych lat pamiętam, że przy kościele, tak to się mówi, kręciłem się. Mhm. Było to jakieś źródło, powiedzmy, w małej miejscowości kontaktu, spotkania z rówieśnikami, byłem ministrantem. Natomiast spotkanie z takim żywym Panem Bogiem, to na pewno w adoracji i tam były braki, nie chcieli ludzie adorować za bardzo, więc już od małego byłem nauczony, że taka odpowiedzialność trochę, żeby ktoś był przy tym Panu Jezusie.
Aha.
I faktycznie taka odpowiedzialność, żeby po prostu jak nie ktoś nie może, to ja nadrabiałem.
Czyli to, o czym mówił Krzysztof, kaplica wieczystej adoracji, która w tej chwili istnieje, Bogu dzięki, w Ciechanowie, w parafii Matki Bożej Fatimskiej, to było też takie twoje doświadczenie z dzieciństwa, że jeśli Jezus jest w kościele, to dobrze, żeby ktoś przy nim był, tak?
Oczywiście, pamiętam takie sceny z młodości, że podczas świąt po prostu też przebieraliśmy się w strażaków i staliśmy jako
strażnicy przy grobie.
Tak, całą noc. Więc mam to takie ugruntowane, że po prostu ten szacunek, to wyczekiwanie, ta gotowość jest już w moim sercu, myślę, już od wtedy. Później było różnie, natomiast czułem, że nie jestem sam, że zawsze mogę znaleźć Pana Jezusa w trudnych chwilach, w różnych sytuacjach życiowych, kiedy go potrzebowałem, wiedziałem, gdzie iść, nie?
Mówiłeś o ministranturze, tak?
Tak.
To był taki twój pierwszy kontakt z kościołem, jakby poza tylko niedzielną mszą świętą, tak?
Tak, pierwsza taka grupa to właśnie ministranci w tejże parafii. Mhm. Później nie miałem żadnego kontaktu, chociaż ksiądz, którego bardzo polubiłem, który był opiekunem właśnie ministrantów, ksiądz proboszcz, powiedziałem kiedyś takie słowa: Tomek, szukaj podobnych do siebie. I pamiętam to do dzisiaj.
Aha.
Rozglądałem się przez jakiś czas, różne były pomysły, ale nie było to nigdy to. Dopiero kiedy zacząłem słuchać w internecie księdza Dominika Chmielewskiego, kiedy poznałem, na czym polega być wojownikiem Maryi, kiedy zacząłem poznawać tą grupę, zachciałem zostać takim wojownikiem i podążać dalej już tutaj z chłopakami przez Maryję do Chrystusa.
Już jako małżonek, jako ojciec rodziny, tak?
Tak, jako małżonek, ojciec rodziny. Mhm. No też taka odpowiedzialność też, kiedy byliśmy w ciąży z małżonką, kiedy Julia miała się urodzić, zacząłem regularnie chodzić na Eucharystię taką, nie tylko niedzielną, ale też codzienną. I to te 10 lat temu takie, pamiętam, przeżyłem takie rekolekcje, że po prostu, no jak nie ja i zaprowadzę do Jezusa, no to kto?
Mówisz o rekolekcjach, ale w takim sensie przenośnym. To nie były jakieś zorganizowane rekolekcje, tylko to było takie twoje osobiste spotkanie z Bogiem, tak?
Dokładnie, tak. Mhm.
Wybacz, dopytam. Tutaj nie było jakiegoś kryzysu czy zagrożenia. Po prostu dziecko miało przyjść na świat i ty w odpowiedzialności jako ojciec tego dziecka polecałeś się Panu Bogu i dlatego modliłeś się i dlatego zbliżałeś się do Pana Boga.
Dokładnie. To bardziej tak z takiej troski właśnie o to, żeby po prostu nie tylko w chwilach zagrożenia zwracać się do Pana Boga o pomoc, ale też w takich chwilach wesołych, tak, że w takich oczekiwaniu też po prostu wszystko kierować w jego ręce.
Jasne. Pawle, ty wojownikiem czy żołnierzem zostałeś już dawno. Dzisiaj jesteś sympatykiem grupy Wojowników Maryi, ale z wojskiem masz coś wspólnego.
Tak, byłem w szkole oficerskiej, ale był taki moment w czasie już drugiego roku służby, kiedy zamordowano księdza Popiełuszkę i ja nie wytrzymałem psychicznie. Nie wytrzymałem tego naporu, gdzie trzeba było być cały czas do dyspozycji, trzeba było mieć broń przy sobie, nie wiadomo do kogo człowiek będzie strzelał, a tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, o co chodzi.
Czy twoje religijne wychowanie, nie wiem, wyniesione z domu, też miało wpływ na twoją decyzję opuszczenia szeregów wojska?
No to musiałbym się zastanowić. Chyba nie. Chyba tak naprawdę młodość, która... strach. Bardziej chyba strach i to, że ja tego nie akceptuję. Czy wychowanie religijne, może również trochę, dlatego nie godziłem się z tym, żeby zdejmować krzyże z szyi, a niestety to był okres 83, 84 roku, wtedy był inny kierunek i trudno było nosić oficjalnie ten krzyżyk. Ja mam do tej pory w prawej kieszeni moro, jeżeli ktoś był w wojsku, to wie, taki papierowy, zalaminowany, on jest strasznie zniszczony. Dostałem, pamiętam, ten obrazek Matki Bożej na ukończenie nauki religii w szkole średniej i on ze mną tak cały czas był.
Z nami pierwsza część audycji, w której goście, ja ciągle Panu Bogu dziękuję, że są tacy ludzie, mogę się z nimi spotkać i dają się zaprosić do studia, mówią o swojej przeszłości, o swoim rozwoju, swojej wiary. W drugiej części naszej audycji porozmawiamy, jak doświadczenia w grupie Wojowników Maryi przekładają się na ich codzienność, także tę rodzinną. Zostańcie z nami. Witam serdecznie. To jest druga część audycji Świętość w Codzienności. Razem ze mną w studiu Wojownicy. Wojownicy Maryi. Paweł Dobrzyniecki, Krzysztof Pawlak i Tomasz Bonisławski. Krzysztofie, ty w poprzedniej części audycji mówiłeś o tym, że zbliżyłeś się do Pana Boga w czasie kryzysu małżeńskiego. Możesz podpisać się pod stwierdzeniem? Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło? Na podstawie swojego doświadczenia?
Tak. Bo dzięki temu doświadczeniu właśnie zbliżyłem się do Pana.
To miało miejsce kilka lat temu?
Tak, około 5 lat temu.
A jak spotkałeś się z Wojownikami Maryi?
Historia Wojowników Maryi to również po raz kolejny moja małżonka, a także moja świętej pamięci mama. To one trafiły w internecie na Wojowników Maryi.
To paradoksalne, bo to jest grupa męska.
Zgadza się. Moja małżonka, słuchając księdza Dominika, jakiejś rekolekcji.
Dominik Chmielewski, salezjanin.
Tak, nasz duchowy opiekun i założyciel wspólnoty. Słuchała jego rekolekcji i usłyszała, że on prowadzi jakąś grupę mężczyzn. Moja żona bardzo się tym zaciekawiła, wręcz zaczęła poszukiwania razem z moją mamą. No i dowiedziały się, że jest spotkanie ogólnopolskie Wojowników Maryi w Legionowie. I bardzo mocno namawiały mnie na to, żebym pojechał na ten wyjazd, a ja wtedy się opierałem.
Ale zainteresowałeś się, sprawdziłeś w internecie, co to takiego ci wojownicy, tak, nie wiem, księdza Dominika posłuchałeś?
Słuchałem rekolekcji księdza Dominika, wiedziałem, że to jest charyzmatyczny kapłan, wiedziałem, że prowadzi grupę mężczyzn. Niemniej jednak w pierwszej chwili nie byłem zainteresowany tą grupą. Nie było...
no, nie zagrało coś,
nie zagrało coś takiego.
Bo nie byłeś ani przytłoczony obowiązkami, tak, ani jakoś, nie wiem, zdołowany.
Początki tylko nawracania się, ta duchowa radość, pierwsze półrocze tak naprawdę tego odkrywania Pana Boga. Nie czułem wtedy potrzeby jakiejś wspólnoty.
A powiedz jeszcze, jak ty odkrywałeś Pana Boga, bo robiłeś to, rozumiem, samodzielnie, jeszcze nie w grupie formacyjnej. Nie wiem, czy zacząłeś czytać Pismo Święte, częściej chodziłeś na mszę świętą, więcej się modliłeś, jak to było?
Moje początki to była codzienna Eucharystia.
Aha.
Dużo, dużo godzin spędzonych na czytaniu Pisma Świętego, a także słuchania w internecie mądrych kapłanów, którzy pomagali mi poprzez swoje rekolekcje, pomogli mi, kierowały mnie te rekolekcje, co robić dalej i czym jest tak naprawdę wiara katolicka.
Jasne. I po pół roku takiego zgłębiania radosnego wiary natykasz się na Wojowników Maryi, ale na początku jakoś nie ma iskry.
Tak, nie ma iskry. Wręcz obecnie się śmieję z tego, ale moje pierwsze wejście na halę do Legionowa, ponieważ to było na hali sportowej.
Pojechałeś sam czy z żoną?
Pojechałem sam. Wiadomo, spotkania są stricte męskie. Żona chciała, żebym zabrał kogoś ze sobą, ale nie miałem jeszcze wtedy nikogo wierzącego, kto by z przyjaciół męskiego grona, kto by chciał ze mną pojechać. Więc pojechałem sam. Odważyłem się i nie zapomnę właśnie tego pierwszego wejścia na tą halę, kiedy zobaczyłem no około 4000, wtedy może 3-4 tysiące mężczyzn na hali sportowej z różańcami na szyi.
W ogóle wcześniej, no 4 tysiące mężczyzn, to trzeba było iść na stadion na mecz jakiś, tak? Żeby tak, zobaczyć facetów w jednym miejscu tylu, a tutaj 4 tysiące jeszcze z różańcami, tak? No to szok.
Zgadza się, jest szok.
Wszedłeś w to jakoś, w tą atmosferę? Też wziąłeś różaniec do ręki? Pamiętasz tę chwilę?
U mnie Pan Bóg... Ja jestem, widzę siebie jako takiego człowieka troszeczkę opornego. Mną trzeba szarpnąć, żeby zadziałało. Więc Pan Bóg mnie bardzo mocno szarpnął. Na początku zrobiło na mnie wrażenie tych kilka tysięcy mężczyzn. Natomiast co na mnie zrobiło wrażenie i dlaczego...
Zacząłeś się interesować?
Zacząłem się interesować to jak Bóg dał mi znać o sobie, będąc tam na miejscu. Ksiądz Dominik poprosił nas, żebyśmy zamknęli oczy i wyciągnęli ręce na znak krzyża. I żebyśmy wyobrazili siebie, że cierpimy to, co cierpiał Chrystus. W pewnym momencie oczami duszy kompletnie nie mogłem poruszyć rękoma. To było pierwsze wrażenie, które miałem, nie mogę ruszać rękoma. Moje ręce były skrępowane.
Już takim, rozłożone w geście krzyża.
W geście krzyża i nie mogłem nimi poruszyć w żaden możliwy sposób. To było pierwsze. Przestraszyłem się. Mówię, Boże, co się dzieje? I następny obraz, jaki widziałem, to ja wiszę na krzyżu, pod moimi stopami stoi Chrystus, patrzy się na mnie miłosiernymi oczami. Pamiętam, że okropnie się popłakałem, po prostu łzy mi leciały ciurkiem i przepraszałem Chrystusa, jak tylko potrafiłem, przepraszałem Go za całe swoje życie. I Jezus powiedział tylko wtedy, wybaczam Ci, Synu, wszystko. I poczułem tą niesamowitą miłość w sercu. To jest nieopisane doznanie, nieopisane wrażenie. Ale mało mi było.
Chciałeś jeszcze?
Chyba chciałem jeszcze podprogowo. Ksiądz zaczął się modlić o wylanie Ducha Świętego, żeby to całe spotkanie było przesiąknięte miłością Boga. I modlił się o wylanie Ducha Świętego i w tym momencie, kiedy ksiądz modlił się o wylanie Ducha Świętego, widziałem coś na wzór słupa światła, który stępował na większość tych mężczyzn, nie na wszystkich, ale na większość. I Pan dał mi poznać w tym momencie, że Duch Święty spoczywa na tych, którzy Go przyjmują. I tak bardzo zapragnąłem tego przyjęcia. Nie widziałem Go. Mam nadzieję, że w tym momencie przyjąłem Ducha Świętego, tak jak ci mężczyźni,
Duch
których widziałem.
Duchem.
Ale te dwa mocne wrażenia, te dwa mocne wydarzenia, plus jeszcze jedno, trzecie, mniejsze, ale równie mocne dla mnie.
Też z tego Legionowa.
Z tego jednego Legionowa.
No.
To już trzecie. To była taka creme de la creme tego całego wydarzenia, ponieważ sprzedawane były tam różańce, męskie różańce, takie duże, solidne męskie różańce.
Mam na szyi teraz.
Mam teraz na szyi. Duże męskie różańce były sprzedawane i zapragnąłem go kupić, ale przez ogrom tych wydarzeń w przerwach, kiedy mogłem go zakupić, nie kupiłem. Kiedy było już po całym spotkaniu, przyszło do mnie ta świadomość do mnie przyszła, że miałem sobie przecież ten różaniec kupić. Tak pragnąłem tego różańca. Podszedłem do mężczyzny, który sprzedawał ten różaniec, bardzo chciałem kupić i niestety stolik był już pusty. Stolik był już pusty, różańcy nie było. Chłopak mnie poinformował, że niestety na tym spotkaniu już różańcy nie ma, być może na następnym będą. I obok tego stolika stał mężczyzna i patrzył na ten różaniec. Ostatni różaniec miał w ręku. Jeszcze go nie kupił. Ja nie wiedziałem wtedy. On jeszcze go nie kupił. On przeglądał ten różaniec, patrzył się na niego. Z takim skupieniem, teraz z perspektywy czasu, mam wrażenie, że nasłuchiwał tego, co mówi Bóg do niego. Tego, co mówi do niego Maryja. Bo tak jakby słuchał kogoś i patrzył na ten różaniec i zadał mi jedno pytanie. Czy ty chcesz kupić ten różaniec, żeby się na nim modlić? Ja mu powiedziałem wtedy... Tak, ja ogromnie tego pragnę, a jeszcze wcześniej w myślach poprosiłem Maryję, żeby mi taki różaniec pozwoliła kiedyś nosić na szyi. I on wtedy właśnie popatrzył na mnie i mówi, to ja ci go daję, masz, weź go. I to było takie trzecie uderzenie, to już była pewność. Maryja dała mi ten różaniec, to co pragnąłem, otrzymałem w trakcie tego jednego spotkania. Wiedziałem już, że ta wspólnota jest dla mnie i Maryja chce, żebym tam był.
I tak się zaczęło.
Tak się zaczęło.
Tomaszu, również byłeś tam w Legionowie, czy na jakimś innym dużym spotkaniu wojowników? Czy to sobotnie było twoje pierwsze, w którym uczestniczyłeś?
Znaczy tak, w Legionowie nie byłem, a już żałuję, z tym opowiada.
Może miał być wyraniec.
Tak, ale każdy ma swój czas. Uważam, że na siłę nie ma nikogo co ciągnąć, bo Pan Bóg najlepiej kreśli nasze drogi. I trzeba mu zaufać po prostu. Natomiast ja sam musiałem też trochę zawalczyć na początku. Nikt mnie nie wypychał do wojowników, czy też do jakiejś wspólnoty. Bardziej też z takiego, musiałem się obudzić z takiego marazmu, trochę tak, z takiego lenistwa lekko i poszukać, ale właśnie pamiętam też z Krzysztofem wtedy też, Krzysztof mnie zabrał na takie pierwsze spotkanie w Czerwińsku nad Wisłą, w klasztorze Salezjanów i okazało się, że tam chłopaki mieli takie rozmowy braterskie, tak, który jest takim ostatnim krokiem do podjęcia właśnie przyrzeczenia miecza, gdzie wojownik ślubuje te wartości, którymi się na co dzień wykazywać. I tam właśnie spotkałem naprawdę facetów, którzy wiedzieli, czego chcą. Wiedzą, że po prostu we wspólnocie jest siła, że możemy wspólnie dużo dobrego zdziałać, przede wszystkim modlitwą i wspieraniem się nawzajem. No i tak zacząłem poznawać od środka tą wspólnotę. I pamiętam całą noc, to była adoracja całonocna, połączona z męką pańską. I bardzo to było przemawiające do mnie, bo tak jakby na moje problemy wtedy dostałem odpowiedź, nie? Takie z codziennego życia, na temat pracy troszeczkę, takich przemyśleń. I właśnie o to chodzi, żeby też odpowiedzi szukać właśnie w Słowie Bożym. I to słuchać to, co do nas ludzie mówią też, nie? Pamiętam też przed moim pasowaniem, przed tą przysięgą, że dużo chłopaków jeszcze się wahało, czy tak, czy nie. Natomiast po rozmowie z Krzysztofem właśnie sam też się utwierdziłem w tym, że no już samo to, że podjąłem kiedyś te pierwsze kroki, to po prostu już od wtedy wiedziałem, że chcę być pasowanym i już nie było tutaj odwrotu. Nie?
Nie ma w życiu przypadków, skoro natknąłeś się na wojowników, tak. Pewnie masz być wojownikiem. Pawle, czy tobie pierwszy kontakt z wojownikami, nie wiem, czy ty widziałeś te 4000, znaczy w sobotę widziałeś 5000 mężczyzn na Orlen Arenie, to nie przywiodło ci wspomnień z odpraw w jednostce, kiedy te setki facetów pod mundurem stały na baczność?
No jest podobieństwo tutaj do jednostki wojskowej, ale to tylko pod względem ilościowym. Natomiast ja się śmieję, bo to jest tak, że my spotykamy się z chłopakami i to jest chyba jedyna formacja, gdzie spotyka się kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu facetów i oni po imprezie, na której są, wychodzą trzeźwi.
W polskiej rzeczywistości to jest ewenement.
Powiem tak, to jest ewenement i dlatego to jest super. To jest super, bo tam się czuję ducha. Ja bardzo dziękuję właśnie, że oni są. Dziękuję Panu Bogu, że mogę mieć takich przyjaciół, jak to powiem, przyjaciół naprawdę, bo tam się czuję ducha. Ja pamiętam, zresztą oni wiedzą o tym, że ja byłem bardzo zbuntowany przeciwko wojownikom Maryi, dlatego że mnie zdenerwowało to, że można być wojownikiem do 55 roku życia. Ja niestety spotkałem się z wojownikami w wieku 55 lat, czyli już bramkę miałem zamkniętą. I mnie to bardzo zdenerwowało, bo przecież ja taki normalnie pełen życia, pełen energii facet.
Jeszcze mógł powalczyć.
A już się ze mnie starca robi. Natomiast to był czas potrzebny właśnie, żeby się z nimi spotkać, żeby wytłumaczyli, na czym to polega, że to nie chodzi o to, żeby, przepraszam, że tak powiem, wywijać scyzorykiem i mieć ten miecz, bo tak naprawdę to mnie zaczyna teraz uczyć pokory. A ja jestem trudny, jeżeli chodzi o tą formację, jeżeli chodzi o formację pokory. Jestem osobą, która jest w niektórych momentach bardzo krnąbrna i narzucająca swoje zdanie. Natomiast tu uczę się tego, żeby z tego zrezygnować. I przyznam się, i to też nie mówiłem tego moim przyjaciołom, rozmawiałem z księdzem Dominikiem, właśnie o tym przyznałem mu się do tego, że byłem bardzo przeciwny i po prostu denerwowało mnie to, jak on mógł nas potraktować, tych 60-latków rocznikowo z umysłem 18-latka,
jako
niezdatnych do służby. On mi powiedział, tak, no, ale takich was jest kilku. No, może i tak jest. Ja znam więcej, no, ale, ale właśnie przypowiedziałem mu, niech nie zmienia statutu, bo tak naprawdę dzisiaj jeszcze jestem pełen wigoru. Za rok mogę już nie być. Po co starcy? Starcy są potrzebni do tego, żeby być i pokazywać pewne rzeczy tym młodym ludziom. I ja tak właśnie odgrywam to, odczuwam tą misję. Być z nimi, być blisko nich i być im potrzebnym. Szczerze, ja już dzisiaj nie muszę być tak hołubiony, nie muszę być na piedestale, co bardzo mnie, przepraszam, tak no, podkręcało do tej pory. Ludzie, którzy mnie znają, na pewno przyznają mi rację, że tak było. Natomiast dzisiaj wiem o tym, że są potrzebni ludzie tacy jak ja po to, żeby, może nie to, że stabilizować, bo oni są lepszym stabilizatorem niż ja, ale po to, żeby być z nimi, żeby oni wiedzieli, że jest taki Paweł, 60-letni starzec, w cudzysłowie, do którego też mogą zadzwonić, z którymi też mogą pogadać i który też ich rozumie. Bo największym wrażeniem, jaki poza w ogóle ogromem zdarzeń, które były podczas tej ostatniej, tego spotkania tych paru tysięcy facetów ze swoimi dziećmi, to kiedy ksiądz Dominik kazał się nam modlić nad dziećmi, dzieciom nad nami, no to był dla mnie taki moment takiego kopnięcia, kiedy ja podszedłem do swojego syna i musiałem, nie to, że musiałem, prosiłem go o wybaczenie tych wszystkich moich potknięć. Powiem szczerze, że w tym momencie za jego pośrednictwem przepraszałem i moją córkę, i moją żonę, ale przede wszystkim przepraszałem Maryję i Chrystusa, i Boga za to, że po prostu taki jestem. No. Z tym, że najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że On wszystko o nas wie. On wszystko o nas wie, wie, jacy jesteśmy, wie, co zrobimy, czego my jeszcze nie wiemy. Ja się śmieję, że to jest facet, który popełnił świadomie błąd. Dał najgorszą rzecz, jaka może być ludzkości. Dał im wolę, że my mamy własną wolę. I Pan Bóg się z tym godzi. No normalnie, kto jest tak miłosierny, że stwarza coś, no powiedzmy, że ktoś tworzy samochód i daje mu wolną wolę. Nie. No normalnie nie mogłem tego przez wieki zrozumieć, przez lata, dlaczego Pan Bóg był tak nierozsądny w swoim działaniu, że dał ludziom wolną wolę. Na tym polega miłosierdzie. Ja to rozumiem dopiero teraz w wieku 60 lat i może dlatego nie jestem wojownikiem w pełnoprawnym. Natomiast panowie, wybaczcie, no wojownikiem jestem, będę i chociażby nie będę nosił tej czarnej koszulki, to może na białym nie widać tyle takiego brudu, który mam w sobie.
Pewnie, tak jak mówiliśmy na początku, nie ma przypadków i to spotkanie z wojownikami, do których nie mogłeś, że tak powiem, się zapisać i ta chwila pokory była potrzebna do odkrycia tej głębszej prawdy o miłosierdziu Pana Boga. Zróbmy krótką przerwę. Za chwilę pozdrowimy małżonki szanownych wojowników i zapytamy, jak bycie wojownikiem przenosi się na ich życie małżeńskie. Trzecia część audycji Świętość w codzienności. W tym miejscu wypada pozdrowić szanowne małżonki dzisiejszych gości, wojowników Maryi, bo domyślam się, że ta formacja, której doświadczacie, którą się interesujecie, pomaga, czy ma wam pomóc w spełnianiu się jako mężowie, jako ojcowie. Mam rację? Czy to jest jakiś element formacji wojowników Maryi nakierowany na ojcostwo, na bycie mężem, Krzysztofie?
Całe założenie wspólnoty to słowa z Pisma Świętego, gdzie na końcu czasów ojciec wystąpi przeciw synowi, syn przeciw ojcu, matka przeciwko córce i tak dalej, i tak dalej. Głównym założeniem wspólnoty jest to, by właśnie nie dopuścić do tego. Mhm. A jak nie dopuścić do tego, żeby ojciec nie wystąpił przeciw synowi, a syn przeciwko ojcu? Tylko i wyłącznie Bóg może tego dokonać, tylko i wyłącznie poprzez wiarę. Wtedy mamy pewność, że na pewno do tych wydarzeń nie dojdzie w rodzinach, które są zjednoczone w Chrystusie przez ręce niepokalanej. W to szczerze wierzymy i widzimy, że całe rodziny, kiedy mężczyzna przychodzi do naszej wspólnoty, bywają w różnym momencie swojego życia. Mhm. Czasami są to najróżniejsze trudy, bądź związane tylko i wyłącznie z nim samym, bądź związane z całą rodziną. Widziałem już nawracające się przy mężu żony. Widziałem nawracające się dzieci przy swoim ojcu. Widziałem ojców, którzy ogromnie się zmieniają przez ręce właśnie niepokalanej. To jest niesamowite, jak Maryja, jak Bóg działa w tej męskiej wspólnocie. To jest niesamowite, jak właśnie przez to, że zmienia się ojciec, zmienia się cała rodzina.
Na ostatnim spotkaniu w Płocku była z tobą małżonka, jeśli się nie mylę.
Tak, na ostatnim spotkaniu w Płocku była moja małżonka,
jest
która...
Jest zainteresowana żywo tym, jak się... Tak. Co robi jej mąż w takiej oryginalnej wspólnocie.
Tak, jest, ona jest, jak ja to mówię, największą fanką chyba naszej wspólnoty i, że tak powiem, rzecznikiem fanklubu Ciechanowskiego.
Oficjalna nominacja.
Oficjalna, tak, że widać. Tak, przykład tego, jak bardzo ta wspólnota jest potrzebna całym rodzinom, to także przykład mojej małżonki, która rezygnuje ze swoich rekolekcji, swojej wspólnoty, ponieważ mąż bardzo jej potrzebuje na spotkaniu ogólnopolskim, by po prostu pomogła przy obsłudze tego wydarzenia. Mhm, wydawać ciasto, kawa, herbata, te sprawy, niby proste rzeczy. I mogłaby powiedzieć, to jest zbyt banalne, ja wolę rekolekcje. Ale moja żona postanowiła inaczej. Przeprosiła całą wspólnotę, że nie może uczestniczyć w rekolekcjach, ale mąż jest potrzebna swojemu mężowi na tym ogólnopolskim spotkaniu do chociażby tak prostej rzeczy, jak pomoc przy obsłudze, przy tej żywności i ona czuje w tym taką misję, że rezygnuje ze swojego, z tej
bo
swojej
czuje, że jest
przyjemności,
potrzebna
bo czuje, że jest potrzebna.
Mhm. Tomaszu? Twoja małżonka interesuje się tym, co robisz, jak znikasz na spotkaniach wojowników?
Na początku była przerażona, przyznam się szczerze. Nie wiedziała, co ja tam wymyślę. Natomiast nie, oczywiście tutaj dopingowała też. Ona jest bardzo oddana dzieciom, tak? Jak każda matka, myślę. I też wiem, że ja jestem potrzebny jako przede wszystkim jej mąż, ojciec dzieciaków i to jest główne moje powołanie. Natomiast też widzę, jak się zmieniła w tym czasie, poprzez też mnie, bo ja się sam zmieniałem i tutaj nad swoimi słabościami też pracowałem i tak dalej, więc widziała tą zmianę i teraz już w Płocku też z nami bywa, byliśmy wszyscy całą rodzinką, dzieciaki pomagały. Także bardzo mnie to cieszy, bo naprawdę jest to bardzo fajny czas. Modlitwa, zabawa, też takie, no te dzieciaki na pewno będą pamiętały te chwile, nie?
Mhm. Pawle, może żonę trochę pociesza, że skoro jej nie mogą zapisać do Wojowników Maryi, to również ciebie nie mogą.
Tak, to jest fakt.
Pocieszające.
Ale ona też była. Tak? W Płocku też tak. Pomagała, też służyła. Nasze żony odegrały olbrzymią rolę. Nakarmiły potrzebujących. Mhm. My biegaliśmy, my mieliśmy swoje funkcje, a one z pokorą dawały im jeść, tym ludziom. A ludzi było dużo, naprawdę. 4,5 tysiąca do 5,5 tysiąca, tak jest liczone. Mhm. Ja nie widziałem tak naprawdę w normalnych warunkach takiej ilości. I tylko, przepraszam, w cudzysłowie powiem, samców. Mhm. Naprawdę jest to olbrzymie wrażenie. Przekrój ludzi olbrzymi, ale jedno, jak się patrzy się na twarze, to każdy jest uśmiechnięty.
Głównie byli to ojcowie, w dużej części ojcowie razem z dziećmi. I to chyba nastoletnimi, to jest tak, że gdyby nie sakrament małżeństwa, w którym funkcjonujecie, to wojsko byłoby by niepotrzebne. W waszych wspólnotach, które znacie, większość facetów to ojcowie, mężowie, czy są tacy poszukujący swojego powołania? No nie mówię o kapłanach, którzy są waszymi moderatorami, opiekunami duchownymi, tak? Ale wojsko i powołanie ojcowskie, małżeńskie, to jest jedno, idzie w parze?
Tak. We wspólnocie są mężowie jednej żony. Jedni posiadają dzieci, inni, tak jak ja, obecnie jeszcze nie. Niemniej jednak trafiają się również mężczyźni, którzy rozeznają swoją drogę, swoją przyszłość. Tutaj troszeczkę pochwalę się. Mamy jednego seminarzystę z Warszawy, który przychodząc na spotkania naszej wspólnoty poczuł powołanie i stwierdził, że to jest jego droga i rozpoczął tą drogę kapłańską, więc to nie tylko mężowie.
Rozumiem.
To przyszli kapłani.
Spotkanie sobotnie, jakieś najważniejsze momenty, które zapadły wam w pamięć, oprócz tego przemożnego wrażenia 5 tysięcy mężczyzn razem ze swoimi dziećmi modlącymi się na mszy świętej, modlącymi się za siebie nawzajem, to robi wrażenie. Ale takie osobiste słowa czy momenty, które wam zapadły w pamięć, Pawle?
Dla mnie to świadectwa. Świadectwa, które były wygłoszone.
Dobromir Makowski?
Dobromir Makowski, właśnie. Właśnie Dobromir powiedział wiele, wiele cennych takich rzeczy o swoim życiu. Życie miał, no powiem...
Delikatnie rzecz mówiąc, trudne.
Do mnie konkretnie trafiło to, jak on przedzierał się przez ogrom tego świata do miłości Bożej. Poprzez śmierć kliniczną, poprzez utratę rodziny, poprzez dom dziecka, poprzez różne rzeczy, które jego dotknęły. Pięknie się nazwał, że jest takim scyzorykiem, on wychowany na Leroyu i to mnie też tak zapadło, bo wiem, o czym mówi. Facet, który, jeżeli bym go spotkał w nocy na ulicy, może bym go się przestraszył. Z taką łagodnością zaczął opowiadać o rodzinie, o miłości, o tworzeniu właśnie tej relacji z Panem Bogiem, że tak naprawdę opowiadać o nim to jest mało, trzeba go posłuchać. I dobrze by było, żeby każdy młody człowiek, który zaczyna swoje życie albo swoją, powiem w cudzysłowie, przygodę z narkotykami, z jakimiś używkami, dobrze, żeby najpierw miał możliwość wysłuchania tego człowieka. Myślę, że w momencie, kiedy dotknie go właśnie ta wypowiedź, to świadectwo tego człowieka, może uchroni wiele osób od popełnienia błędów, które on popełnił.
Jasne.
Naprawdę mocny moment podczas tego dnia. Również świadectwo Chorwata, który opowiadał o swoim życiu, który mówił o różnych kolejach, włącznie z tworzeniem jakichś klubów striptease'owych, błędów, które popełniał, z zamachami na niego. Ale jedno, co mi utkwiło w tym człowieku i Izie, która siedziała vis-a-vis niego, ten człowiek po 5 minutach swojej wypowiedzi zaczął płakać rzewnymi łzami, jak zaczął mówić o swoim uzdrowieniu, o swoim nawróceniu. No a tak nadszedł taki koniec, taki już moment, to modlitwa, którą ksiądz Dominik rozpoczął, to adoracja, adoracja Najświętszego Sakramentu. Powiem w ten sposób. Dawno, dawno tak się nie męczyłem na adoracji. Tak się nie męczyłem fizycznie. Ale jednocześnie klęcząc, nie chciało mi się wstać. To była najwygodniejsza pozycja i to właśnie paradoks. Byłem tak zmęczony, tak umęczony tym klęczeniem, że aż mi było dobrze.
Paradoksalnie, zmęczony, a jednocześnie szczęśliwy w bliskości Pana Jezusa.
Tak.
Tomaszu, twoje przeżycia z soboty?
Tak, jako mieliśmy zaszczyt jako pierwszy raz w historii Wojowników w Płocku gościć właśnie całą Polskę i nie tylko, bo zjechali się wojownicy z całego świata, gdzie te grupy są. I dużo pracy było po naszej stronie.
Miałeś czas na jakieś osobiste przeżycie takie?
Tak. To generalnie było to inne spotkanie niż zawsze, bo kiedy siedzi gdzieś w gości, no to wiadomo, że jest inaczej, można się skupić na słuchaniu. Tym razem mieliśmy swoje funkcje i było ich dużo. Natomiast pamiętam, kiedy ksiądz biskup podczas swoich homilii wspominał też swojego ojca, tak? Było go mało. Każdy ma ten obraz swojego ojca, tak? Ja też mam obraz swojego ojca, który jest chory. Nie było łatwo. Jakieś tam elementy, przebaczenia były potrzebne, miłości, współczucia i pomocy też. I to mnie też poruszyło bardzo, tak, że tutaj taka osobowość jak ksiądz biskup też ma swojego ojca, też ma swoje wspomnienia, jakoś tak to mi dało takie otuchy, że to wybaczenie takie jest bardzo ważne w naszym życiu. No i też Dobromir też o tym mówił, tak, że po prostu weźmy te dzieciaki za ręce, wymyślmy coś, zróbmy coś razem, nie tylko praca i pieniądze i ta pogoń, bo może być za chwilę za późno i życie jest krótkie, nie? Żeby to po prostu doceniać.
Jasne. Krzysztofie?
Kiedyś modliłem się do Boga o starszego brata i Pan Bóg zesłał mi Tomka. Jak zwykle mieliśmy podobne przemyślenia, również w podobnym miejscu. Na mnie również zadziałały księdza biskupa słowa właśnie odnośnie tego, że jego tata mimo chyba nikłej bądź mniejszej wiary wychował biskupa. Ale można też w drugą stronę zadziałać i być przesadnym ojcem. Dla mnie jest to bardzo ważne słowa, ponieważ wprawdzie ojcem jeszcze nie jestem, natomiast swoją funkcję, tak jakby przewodnika stada we wspólnocie, właśnie traktuję jak takie ojcostwo. Myślę, że to jest najlepszy sposób, przynajmniej dla mnie, żeby poprowadzić jakoś tą grupkę mężczyzn. I to były właśnie słowa dla mnie. Ojciec, lider, przewodnik stada może przesadzić w drugą stronę z ilością pobożnych czynności, tak? I to dało mi bardzo dużo do myślenia.
Ksiądz biskup powiedział takie kontrowersyjne słowa, że czasami trzeba pójść za dziećmi, jak idą w złą stronę. Tak jak Jezus poszedł do Emaus, chociaż wcale tam nie chciał iść za swoimi uczniami. Panowie, bracia, dziękuję wam serdecznie za to dzisiejsze spotkanie. Świadectwo wiary wypowiadane przez mężczyzn, nie umieszając naszym siostrom, drogim waszym małżonkom, ma siłę przebicia, bo to jest prawda, że więcej kobiet niż mężczyzn w kościołach spotykamy. Mówi się o kościele żeńsko-katolickim, ale też świadectwo mężczyzn świadomych swojej roli, odpowiedzialnych ojców, liderów wspólnot, ma swoją wagę. Za to dzisiejsze spotkanie dziękuję serdecznie przedstawicielom Wspólnoty Wojowników Maryi. Paweł Dobrzyniecki, dziękuję. Tomasz Bonisławski, Krzysztof Pawlak. Dziękuję serdecznie.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję.
Z Panem.
Dobrego wieczoru, szczęść Boże, ksiądz Paweł Czarnecki.